Należy pamiętać, że mimo filmów zaangażowanych, Hollywood nie jest monolityczną społecznością zorientowaną na wartości wrogie tradycyjnym. Zbyt często chrześcijanie i wyznawcy innych religii malują karykaturalny obraz Hollywoodu jako spisku niegodziwców pragnących zniszczyć tradycje. To prawda, że w branży rozrywkowej jest ich sporo, ale jest także wielu innych. Są ludzie, którzy chcą po prostu robić i sprzedawać wszelkie filmy, które pozwolą im zarobić, oraz ci, którzy wierzą w rozrywkę dostarczającą dowolnie pojmowanej zachęty. Hollywood jest taki jak każda inna subkultura. Może podążać śladem określonych trendów i przejawiać pewne tendencje, ale jest miejscem niesłychanie zróżnicowanym i pełnym złożoności. Ludzi, którzy nie pasują do stereotypów. Czytając tę książkę, odkryjecie, że w chwili, kiedy uogólnicie wartości przedstawione w jednym filmie na cały Hollywood, umknie wam szerszy obraz, bo zapomnicie o obejrzeniu dwóch innych, które promują wartości przeciwne. Sprawa jest jeszcze bardziej złożona. Mam nadzieję, że zdołam pokazać, iż większość filmów nie jest całkowicie zła lub całkowicie dobra, że stanowi mieszaninę wartości i idei, dobrych i złych, zwykle wartych zainteresowania i przedyskutowania. Chrześcijanie często demonizują filmy z cyklu o Harrym Potterze z powodu okultyzmu i sprzeciwu wobec władzy. Krytycy nie dostrzegają, że promują one również pewne pozytywne wartości, np. odwagę, lojalność i poświęcenie. Takie odruchowe reakcje i daleko idące uproszczenia wykluczają nas z rozmowy o kulturze.
Moim dzisiejszym gościem jest Brian Godawa, autor, scenarzysta, utytułowany i znany filmowiec. Nie wiem nawet, którego z tych tytułów powinienem użyć najpierw. Może będziesz w stanie mi pomóc. Ale tak czy inaczej, nasz gość jest osobą odnoszącą sukcesy w swojej dziedzinie. Ma coś do powiedzenia, coś naprawdę ważnego. Dziś przeprowadzę z Tobą wywiad na temat Twojej książki, której angielski tytuł brzmi Hollywood Worldviews. Po polsku nosi ona tytuł Świat według Hollywood. I mam nadzieję, że będzie to wywiad, który pomoże Wam zrozumieć kilka kwestii związanych z oglądaniem filmów i tego, jak oglądać je nie tylko jako chrześcijanie, mądrze. Brian, dlaczego napisałeś tę książkę? Ta książka, to już klasyk, ma już jakieś 20 lat, ale jestem dumny z tego, że zrobiliśmy aktualizację jakieś 10 lat temu. Więc wersja, którą macie, jest najnowsza. Ale nawet ona ma już 10 lat. Myślę, że książka ta nadal jest czytana, ponieważ zajmuje się podstawowymi kwestiami dotyczącymi opowiadania historii związanych z filmami. I chociaż odnoszę się tam do wielu filmów, wiele z nich to klasyki, jak Braveheart czy jemu podobne, staram się wybierać filmy, które w pewnym sensie są klasykami. Oczywiście ekscytującą rzeczą jest to, że dzięki streamingowi możemy obejrzeć prawie każdy film. Wystarczy kilka dolarów i wypożyczymy sobie prawie każdy film. Podoba mi się to, bo dzięki temu te starsze filmy nadal są w obiegu, są oglądane i to zasłużenie. Nie jest to odpowiedź na Twoje pytanie, więc odpowiem bardziej bezpośrednio. Co mnie zainspirowało do napisania tej książki? W tamtym czasie rozwijałem karierę scenarzysty. Byłem w tym początkujący i jako chrześcijanin chciałem również pomóc Kościołowi, ciału Chrystusa. A zaczynałem jako artysta wizualny. Miałem więc wykształcenie w dziedzinie ilustracji, a moją codzienną pracą było projektowanie graficzne. Zawsze więc byłem w pewnym sensie artystą. Ale kiedy w szkole średniej zostałem chrześcijaninem, cofnę się nieco, bo to wszystko jest ze sobą powiązane, jako chrześcijanin miałem poważny problem ze zrozumieniem, jak kreatywna, artystyczna strona mojej osobowości ma współpracować z moją nową duchowością, chrześcijaństwem. i nie rozumiałem, jak je dopasować. Miałem tendencję do czegoś, co nazywa się świecko-świętym, dychotomicznym sposobem myślenia. Miałem swoje świeckie życie, moją sztukę i tym podobne, moje codzienne życie, a równocześnie świętą część życia, czytanie Biblii, modlitwę, chodzenie do kościoła. Nie rozumiałem, jak połączyć te dwie rzeczy. Ale kiedy przeczytałem Francisa Schaeffera, słynnego ewangelicznego teologa, wiele lat temu, zresztą on już dawno nie żyje, ale czytałem jego pracę, po raz pierwszy zobaczyłem chrześcijanina, który poważnie odnosił się do świata sztuki i filozofii, mając na uwadze swoją chrześcijańską wiarę. To zaczęło mi pomagać zrozumieć, jak moja wiara łączy się z moją sztuką czy wyobraźnią. Miałem jednak przed sobą długą drogę, ponieważ pojęcie tego w umyśle to jedno, zaś faktyczne przeżycie wymaga czasu, ponieważ zostaliśmy uwarunkowani, by myśleć według owego świecko-świętego podziału. Ale to było coś, co zaczęło otwierać mój umysł i pomogło mi zrozumieć, jak te dwa elementy do siebie pasują. Tak więc kontynuowałem swoją karierę scenarzysty. Studiowałem hollywoodzkich guru od opowiadania historii. Prowadzą oni seminaria i piszą książki o tym, jak napisać dobry film, podążając za strukturą opowieści. Było wiele tego wersji, ale to w sumie to samo, tyle że z różnych perspektyw. Były na przykład 22 kroki Trubiego, czy struktura trzech aktów Fielda. Oczywiście w dzisiejszych czasach jest również mnóstwo książek na ten temat. A ja uczyłem się tego, aby pisać lepsze filmy, aby dostać się do Hollywood jako chrześcijanin. Chciałem robić hollywoodzkie filmy, ale mieć jednocześnie chrześcijański światopogląd, którego nauczyłem się od Francisa Schaeffera. I kiedy to robiłem, widziałem, jak struktura historii, ten łuk odkupienia, którego uczyli ci wszyscy nauczyciele, była w pewnym sensie odzwierciedleniem dobrej nowiny. Nie do końca, ale z pewnością odzwierciedlała ona zachodni pogląd na opowiadanie, który zdecydowanie dotyczył odkupienia. Odkupienie było też ściśle związane z historią Chrystusa. Było to w czasie, gdy próbowałem zrozumieć, jak te dwie rzeczy działają razem, Biblia i opowiadanie. I dostrzegłem taki związek. Musiałem więc wypracować swoją estetykę, czyli moją teorię piękna. A książka była pewną okazją. Jeśli ją napiszę, będę mógł uporządkować swoje myśli, ale także w kontekście pomocy Kościołowi, ponieważ właśnie nakręciłem swój pierwszy film, Droga do Wolności, 2001 rok, z Kieferem Sutherlandem. Film radził sobie naprawdę dobrze. Wiedziałem, że mogę liczyć na publikację, bo ludzie mówili, ten gość to chrześcijanin, który nakręcił film, wydajmy jego książkę. To mnie inspirowało, ale ciężar, jaki wtedy niosłem, polegał na tym, że chrześcijanie wciąż zmagają się z tą świecko-świętą dychotomią. Szczególnie dużym problemem w Kościele był seks i przemoc, których jest tak wiele w telewizji i filmach. Zauważyłem, że ludzie mają skrajne podejścia, że filmy z telewizji i z Hollywood są albo dobre, albo złe. Nazwałem zwolenników tych skrajności kulturowymi anorektykami i kulturowymi żarłokami. Kulturowymi anorektykami byli ci, którzy mówili, że w filmach jest tak dużo seksu i przemocy, że ich nie oglądają. To oczywiście oznaczało, że widzieli drzewa, ale lasu już nie. A druga strona mówiła znowu, mam wolność w Chrystusie, albo to tylko rozrywka. Po co robić z tego wielką sprawę? Ci ludzie nie zdawali sobie sprawy, że opowiadane historie i to wszystkie są rezultatem światopoglądów, co faktycznie wpływa na zrozumienie świata, kiedy takie historie oglądasz. Chciałem znaleźć równowagę pomiędzy tymi dwoma skrajnościami, ponieważ czułem, że nawet w złych filmach robionych przez Hollywood jest często dużo dobra. Żyjemy w upadłym świecie. I to jest kolejna skrajność. Nazywam ją fundamentalistycznym skrzydłem ewangelicznych chrześcijan, do którego sam kiedyś należałem. Widzę to tak, że ci, którzy czytają Biblię, myślą dosłownie, nie biorąc jednak pod uwagę kontekstu. To nie znaczy, że wszystko w Biblii jest symbolem. Tego wcale nie twierdzę. W Biblii jest jednak duże pole dla wyobraźni. Biblia wymaga poważnej egzegezy, co zresztą robili Bereańczycy. Chciałem więc odnieść się także do tych chrześcijan. Nie uważam, że teraz, po 20 latach, problem jest tak duży jak wtedy, ale nadal uważam, że on istnieje. Chrześcijanie mówią dzisiaj, że będą oglądać te historie. Jedna z największych obaw jest uzasadniona i dotyczy, o czym już wspomniałem, nadmiernej ilości seksu i przemocy, których jest tyle, że czasami prawdopodobnie nie powinno się oglądać niektórych produkcji. Więc na pewno jest jakaś granica, ale ta granica nie jest absolutna i różni się w zależności od człowieka. Ile kto może znieść, jaki reprezentuje poziom dojrzałości i tak dalej. Tak jak dojrzały dorosły może pić alkohol, ale małe dziecko już nie powinno. Chciałem więc odnieść się do kwestii, że faktycznie trzeba dokładnie przedstawić grzech w opowiadaniu, aby odkupienie go miało również swój ciężar. Jeśli nie przedstawisz grzesznego świata dokładnie, to odkupienie nie będzie dla ludzi wyglądać na prawdziwe. I nie wziąłem tego poglądu z filmów dla dorosłych czy czegoś takiego, ale z Biblii. Napisałem o tym wciąż to cały rozdział. Kiedy czytasz Biblię, zdajesz sobie sprawę, że czasami jest to przemoc i seksualność jak w filmie dla dorosłych. W wielu przypadkach jest to uogólnione, ale czasami jest przedstawiane bardzo wyraźnie. Czy to miecz rozrywający wnętrzności króla Ehuda, czy Dawid odcinający głowę Goliatowi, czy zbiorowe gwałty i tym podobne. I tak zdałem sobie sprawę, że wiesz co? Biblia zajmuje się grzechem. Dlaczego? Ponieważ to właśnie z niego musimy zostać odkupieni. Pierwszą częścią dobrej nowiny jest to, że musisz uznać, że jesteś grzeszny, z natury grzeszny i potrzebujesz odkupienia, prawda? Jeśli więc nie przedstawisz tej części historii poprawnie, to twoje odkupienie nie będzie miało właściwego wpływu. A rzecz w tym, że to jest potrzebne. Ludzie zaczynają więc oglądać wiele z tych filmów, a nawet hollywoodzkie filmy, które wiesz, znowu są szarą strefą. Trwa debata, jak dużo zła powinno być, jest tu zdecydowanie miejsce na dyskusję. Tak naprawdę chciałem zrozbić fundamenty i powiedzieć, że potrzebujemy lepszych podstaw biblijnych. Trzeba zrozumieć, że początek takich historii musi przedstawiać postaci, które są złe lub grzeszne. I tak jest z wieloma z tych filmów. Zaczyna się taki film od faceta, który sypia ze wszystkimi kobietami, lub popełnia cudzołóstwo i jest szczęśliwy i tyle. Widzą to chrześcijanie i obrażają się, myśląc, że jest to gloryfikacja takiego życia. Niektóre filmy mogą to robić, ale wiele filmów tego nie robi. Jest wręcz przeciwnie. Kończą się one stwierdzeniem, spójrz, to życie w rozwiązłości i egoizmie kończy się samozniszczeniem. Jak w klasyku, fatalne zauroczenie o cudzołożniku, którego cudzołóstwo mści się na nim samym. A więc innymi słowy, zrozumienie historii wymaga zrozumienia niuansów. Nie możesz po prostu wymazać całego tego seksu i przemocy, bo to niemożliwe. To nie znaczy, że usprawiedliwiam pornografię. Nie usprawiedliwiam. Ale oznacza to również, że musimy podchodzić do filmów z dojrzałym chrześcijańskim zrozumieniem, uznając, że ponieważ żyjemy w grzesznym świecie, nie ma idealnej sztuki. Nie ma idealnego filmu, nie ma idealnego kazania, prawda? To znaczy, nie zgadzam się ze wszystkim, co może powiedzieć mój pastor. I wiesz, jeśli się nie zgadzasz, możesz z nim potem porozmawiać. Ale czy opuszczasz swój kościół, bo możesz się z nim z czymś nie zgadzać? Nie, niekoniecznie.
Kolejnym popularnym źródłem amerykańskiej mitologii jest gatunek westernu. W sercu wielu Amerykanów i wielu amerykańskich westernów znajdują się takie wartości jak niezłomny indywidualizm, pionierski duch, obywatelska sprawiedliwość, odwaga ludzi wyjętych spod prawa, nieustępliwość i umiłowanie otwartych przestrzeni. Typowy western ukazuje samotnego, sprawiedliwego, stawiającego czoło bezwzględnemu światu, torującego drogę w surowym, trudnym terenie pośród krzepkich wyrzutków i dzikich Indian, aby cywilizacja mogła zapuścić korzenie. z sześciostrzałowym koltem na biodrze i kodeksem wojownika w sercu, kowboj organizuje oddział pościgowy i wymierza sprawiedliwość wyjętym spod prawa, którzy zagrażają rozwojowi miasteczka. Moralność przypomina prawo dżungli, poddane zasadzie przetrwania najlepiej przystosowanych. Antywestern stanowi odwrócenie mitologii tradycyjnego westernu, ukazując mroczną stronę wymienionych wartości. Filmy Wyatt Earp, Drapieżcy, Bez przebaczenia i 3:10 do Yumy to antywesterny ukazujące wartości amerykańskiego zachodu oparte na wątpliwych, a nawet niemoralnych przesłankach. W nagrodzonym Oscarem w filmie Bez przebaczenia bohaterowie zmagają się z realnością zabijania i romantyczną, krzykliwą reklamą, która otacza nierealnych bohaterów i łotrów z powieści Za dziesiątaka. Obraz pokazuje, że zabijanie ludzi nie jest wcale łatwe i pozbawione moralnych konsekwencji, jak przekonuje większość westernów. Jak na ironię, główna gwiazda tego filmu, Clint Eastwood, jest jedną z ikon spaghetti westernów, które Bez przebaczenia obala. W końcu bohater musi stać się złoczyńcą, aby pokonać innych łotrów, co zamazuje linię między pozytywnymi i negatywnymi postaciami, dobrymi i złymi facetami.
Mówisz o kwestii ideału. Okay. Obaj chyba się zgodzimy, że są filmy, które są jemu bliskie. Ja nie jestem ekspertem, więc przepraszam, jeśli tak brzmię, ale jestem widzem.
Jestem
konsumentem. I mój pogląd jest taki. Idealny film jest prawdziwy. Wiernie oddaje realne życie. Przedstawia rzeczywistość. Coś, co mogę zrozumieć. Mogę postawić się w sytuacji głównego bohatera. Wierzę, że to mogło się zdarzyć. To mogło przydarzyć się mnie. Sprawia, że zastanawiam się, co powinienem zrobić w takim filmie. A więc idealny, moim zdaniem, oznacza naprawdę rzeczywisty, realny, opisujący prawdopodobne wydarzenia. Ale poruszasz ten bardzo ważny temat, co składa się na dobry film. Powinieneś to wiedzieć, skoro je robisz. Twój ostatni film, My Son Hunter, jest dostępny w sieci i można go obejrzeć. Bardzo ciekawy, powiedziałbym, dramat polityczny. Czy to jest ten gatunek? To raczej satyra polityczna.
Satyra,
nie dramat. Co jeszcze składa się na dobry film? No właśnie, co rozumiem przez dobry? Coś, co jest warte obejrzenia. Tutaj szczególnie myślę o naszych chrześcijańskich braciach i siostrach. Zgodziłbym się. W debacie tej chodzi o to, z jaką dokładnością przedstawiać grzeszność. To rodzi największy konflikt z większością chrześcijan i nie winię ich za to. Zgadzam się, że jest to duży problem, ale musimy uznać, że trzeba przedstawić grzech właściwie. Albo ludzie nie zrozumieją odkupienia w danej historii. Co mam na myśli, kiedy mówię odkupienie? W książce wyjaśniam, że wszystkie opowiadania, szczególnie na Zachodzie, zachodni sposób opowiadania, dominujący przez całą historię, podąża za strukturą trzech aktów lub początku, środka i końca. Jeśli spojrzysz na strukturę opowiadania, to my, gawędziarze, nie siadamy tak po prostu i nie snujemy opowieści znikąd. Nie mówimy tego, co nam siła na język przyniesie. Układamy, przyglądamy się, konstruujemy, przewidujemy. Nawet pisarze biblijni tak robili. Kiedy studiuje się Biblię, to można zauważyć, że jest tam wiele środków poetyckich, takich jak paralelizmy, czy struktura poetycka zwana chiazmem, która jest używana w wielu księgach. W ten sposób pokazywane jest, że można opowiedzieć nawet prawdziwą historię, ale nadal ją przekształcać. Chodzi mi o to, że kiedy ogląda się jaką historię, to podąża się za historią bohatera, który zaczyna na początku z namiętnym pragnieniem, chce czegoś. Na przykład William Wallace chce wolności od Anglii, chce wyrzucić króla Anglii ze Szkocji. Osiągnięcie tego celu staje się dla bohatera obsesją. Jednak w trakcie tego procesu pojawia się wewnętrzna skaza w jego charakterze. Bohater ma też zewnętrznego wroga, antagonistę. I to jest to, co tworzy dramaturgię filmu. Co będzie dalej? Co zrobi ten zły facet? Cóż, proces polega na tym, że bohater poprzez tę podróż walczy z przeszkodami w sobie i poza sobą, aby osiągnąć swój cel. To zmusza go do dotarcia do punktu, w którym zdaje sobie sprawę, że to, czego chce, nie jest tym, czego potrzebuje. Innymi słowy, ten zewnętrzny cel nie jest dokładnie tym, czego naprawdę potrzebuje w życiu. Jest coś wewnątrz niego, co musi się zmienić. Jeśli nie pozwolić temu odejść, nie może wygrać ani pokonać złoczyńcy. Klasyczny przykład to Indiana Jones. I który to był film? Ostatnia Krucjata. On chce zdobyć Świętego Graala. Chce tego Świętego Graala, ponieważ to wspaniałe znalezisko historyczne, wielkiej mocy i tak dalej. Ale dociera do końca historii i musi zrezygnować z ojca albo zrezygnować z Graala. Co robi? Rezygnuje z Graala, aby uratować ojca, ponieważ wewnętrzną wadą bohatera było to, że rzeczy były dla niego ważniejsze od ludzi. Więc musi uznać ludzi za ważniejszych od rzeczy. I tak wszystkie historie mają ten rodzaj podróży bohatera, który odzwierciedla to, co nazywamy odkupieniem, co oznacza, że odzyskuje się coś, co zostało utracone. To nie musi być natury chrześcijańskie. Odkupienie może być świeckiej natury. W świeckim odkupieniu głównym problemem jest religia. Człowiek musi tam ostatecznie zdać sobie sprawę, że jeśli pozbędzie się religii, będzie wolny i nie będzie już w niewoli ucisku religii. To jest świecki, humanistyczny sposób myślenia, światopogląd. A więc odkupienie. Każda religia i filozofia ma inny pogląd na odkupienie, ale podstawowa struktura zmierzająca do odkupienia ostatecznie odzwierciedla chrześcijański światopogląd wyrażający się w sekwencji stworzenie, upadek, odkupienie. Myślę, że jest to elementem tego, jak Bóg stworzył wszechświat. Dobre opowiadanie musi odzwierciedlać tę potrzebę odkupienia. Wszyscy mamy w sobie dziurę w kształcie Boga i próbujemy ją wypełnić czymś innym. Ale tylko Bóg może ją wypełnić. Tylko Bóg może przebaczyć problem grzechu w naszym życiu. Tak więc opowiadanie współgra z pojęciem odkupienia. I dlatego przyciągnęło nas oglądanie historii, bo są one nie tylko ekscytujące, myślimy, co się stanie dalej, chociaż muszą być, ale są również o bohaterze w czasie życiowej podróży, który uświadamia sobie, dowiaduje się, że jest coś złego w sposobie, w jaki postrzega świat i musi to zmienić, stać się lepszym człowiekiem. Tak, to jest ten ogólny obraz, który próbuję namalować w książce, aby pomóc ludziom lepiej oglądać filmy. I daję przykłady. Pokazuję, tutaj jest to, czego należy szukać. Przechodzę przez kilka filmów i mówię na przykład o Braveheart, czy jakiejś komedii lub dramacie i po prostu pokazuję kroki widoczne w filmie. Także kiedy będzie się go oglądać, to już świadomie, wiedząc, czego szukać. O, to jest ten moment zwany pozorną porażką, gdzie bohater wygląda tak, jakby nigdy nie miał osiągnąć swojego celu. Wszystkie filmy są tutaj podobne, a ja chciałem pomóc chrześcijanom, aby mogli oglądać je i bardziej je doceniać, żeby nie wyrzucali ich automatycznie z powodu czegoś, co na powierzchni wydaje się złe, ale na dłuższą metę niekoniecznie. Ale także po to, by pomóc chrześcijanom uświadomić sobie, że istnieją naprawdę mroczne, złe światopoglądy, które się im przekazuje. Oni mogą o tym nie wiedzieć. Na przykład możecie się śmiać i cieszyć, oglądając Modern Family, serial telewizyjny. W rzeczywistości promuje on antybiblijne rozumienie rodziny, które ostatecznie przełamie wasz własny opór, ponieważ śmiech jest narzędziem rozbrajającym. Więc kiedy się śmiejecie, kiedy śledzicie życiową podróż bohatera, kiedy idzie ona w niechrześcijańskim kierunku, będziecie bardziej otwarci i skłonni zaakceptować to, rezygnując ze swojego rozumienia tego, czego ta osoba może potrzebować.
Ustaliliśmy, że opowieści nie istnieją w próżni dla czystej rozrywki. Filmy komunikują podstawowe mity i wartości kulturowe. Efekt kulturowy jest znacznie głębszy od scen seksu i przemocy wplecionych w intrygę. Obejmuje filozofię ukrytą za filmem. Sposób, w jaki postrzegamy świat oraz takie rzeczy jak dobro i zło, jest nieodłącznie związany z odkupicielską strukturą opowiadania. Nie jest konieczne, aby widzowie zdawali sobie sprawę, że jest im komunikowane jakieś przesłanie lub światopogląd. Kompozycja opowieści prowadzi widza przez emocjonalne i dramatyczne doświadczenia, tak aby ujrzał rzeczy w taki sposób, jakiego pragnie opowiadający,
Jest to podobne do formy wizualnej, koloru i kompozycji użytych przez malarza do pokierowania wzrokiem i umysłem obserwatora tak, by dostrzegł i poczuł to, co chciał artysta.
To ważna prawda. Tak więc wiedza, które filmy powinniśmy oglądać, pomaga również decydować, których filmów powinniśmy unikać. Dziękuję za wyjaśnienie, jak czytać filmy, jak oglądać, szczególnie kiedy omawiasz odkupieńczą część filmu. To chyba jest coś w naszych sercach, jakaś struna, że zawsze nas takie historie wzruszają. Myślę tak, Bóg stworzył wszechświat. Główną historią opowiedzianą przez Boga jest to, jak Jego Syn cierpiał za grzechy świata, został zabity, a następnie powstał z martwych i powróci. I to jest główna historia, prawda? Ktoś niewinny umiera za innych. Jego ofiara jest w stanie sprawić, że inni zmieniają się na jego podobieństwo. Oczywiście ta historia ma różne odcienie i części. W każdym razie myślę, że cokolwiek przypomina tę centralną, uniwersalną historię, jest w stanie zagrać na tej strunie w naszych sercach. I nawet jeśli nie jesteś wierzący, bo nie tylko wierzący są Bożymi stworzeniami. A więc wiemy, co oglądać, a czego nie. Ale dlaczego my jako chrześcijanie powinniśmy w ogóle oglądać filmy? Doskonałe pytanie. Tak jak mówię, jest to szara strefa, ponieważ musisz żonglować dwoma przeciwstawnymi rzeczami. Jedno z nich jest to, że widzę, jak Hollywood staje się coraz bardziej woke. Używamy tego terminu, aby wskazać, że jest to rodzaj wojującego lewactwa, antychrześcijaństwa. Bardzo trudne do przetłumaczenia na język polski, no, tak myślałem, jednym słowem. Tak, jasne. W tym podejściu chodzi o to, że wszystkie formy i wszystkie definicje tożsamości są akceptowalne. Czyli można być mężczyzną, ale uważać się za kobietę lub odwrotnie. Dzieci też mogą tak robić. Więc okaleczają swoje ciała i dzieją się inne rzeczy w społeczeństwie na całym świecie. No wiesz, Black Lives Matter, Antifa, terroryzm i tym podobne. Hollywood bardziej to promuje, ale tam zawsze promowali bardziej liberalny sposób myślenia. A jednak czasami jest tam naprawdę dobry materiał. To trudna sprawa, ale trzeba uznać, czy nam się to podoba, czy nie. Świat jest przekształcany przez opowiadanie historii. A dominującym środkiem opowiadania historii w tym świecie są media, które obejmują wiadomości. A tam opowiadają historię, prawda? Często nawet nie mówią prawdy, ale ciągną jakąś narrację. I ta narracja sprawia, że im więcej ludzi słyszy ją w wiadomościach, że to musi być prawda. Czy w Hollywood, czy w telewizji. Zgoda, nie powinniśmy oglądać zbyt strasznych rzeczy. Jednak musimy zrobić dwie rzeczy. Musimy brać czynny udział. Jeśli tego nie robimy, to się wycofujemy. Wtedy ktoś zawłaszczy całością i w ten sposób zmieni resztę świata. Ale jeśli się zaangażujemy, więc na przykład oglądacie najnowszy hit filmowy, wiecie, czy serial telewizyjny, nawet jeśli jest kontrowersyjny, a czasami te najbardziej kontrowersyjne są tymi, które powinniśmy oglądać, nawet jeśli ich nie lubimy. I wtedy, kiedy idziesz do pracy w poniedziałek rano lub robisz cokolwiek innego i ludzie zaczynają rozmawiać, o hej, widziałeś ten nowy serial? Możesz wtedy być głosem rozsądku i prawdy w tej sprawie. Ale jeśli go nie widziałeś, to po prostu siedzisz tam, a oni mówią o tym i są manipulowani. Jeśli widziałeś, możesz powiedzieć, no cóż, widziałem ten film. Może to być dowolny, kontrowersyjny serial czy film o superbohaterach, grany teraz na ekranach. I mówisz, dlaczego oglądałem? Widzę, co ci się w nim podobało, ale ja jakby czułem, że to działa jak substytut Boga w życiu tych ludzi. Oni czerpią poczucie sensu superbohaterów, zamiast widzieć swoją potrzebę Boga. Na przykład, chodzi mi o to, że jakkolwiek byś nie poprowadził dyskusji, możesz opisać film jako chrześcijanin. Nie zgadzasz się, ale możesz też powiedzieć, hej, podobały mi się efekty specjalne, aktorstwo było niezłe i znajdujesz wspólną płaszczyznę, a potem możesz też wejść z innymi w interakcję. I tak właśnie dzielisz się dobrą nowiną. Daj mi jakikolwiek film, o którym ktoś mówi, a ja mogę przekazać dobrą nowinę. Dlaczego? Nie dlatego, że jest to sztuczne, ale dlatego, że Ewangelia jest tak bardzo obecna we wszystkich historiach, że kiedy widzę historię, która nie przekazuje prawdy Chrystusa, wyjaśniam, no właśnie, tu się z nią nie zgadzam. Uważam, że człowiek potrzebuje Boga. Człowiek nie może sam się zbawić, jak w wielu filmach, poprzez dotarcie do wnętrza i podążanie za swoim sercem. To jest dominujący temat w Hollywood. Podążaj za swoim sercem. Biblia mówi, że serce jest bardzo zwodnicze i nie można mu ufać. Więc oglądając te bardziej kontrowersyjne obrazy, zgrzytamy zębami, może czasami musimy odwrócić wzrok, bo coś może być zbyt przesadzone, ale możesz nawiązać kontakt ze światem i nieść Ewangelię ludziom, którzy są pod wpływem filmów. Jeśli tego nie zrobisz, oni będą nadal pod ich wpływem, a ty żadnego wpływu na nich miał nie będziesz. Innym aspektem jest to, że musimy być tej całości elementem. Potrzebujemy więcej chrześcijan, którzy będą opowiadać historię, tworzyć media. Spróbujcie pojechać do Hollywood, choć to dosyć zamknięty świat, ale przez wiele lat pracowałem w tym świecie, starając się, by moje historie zostały opowiedziane. Teraz jest to naprawdę trudne, ale dzięki Bogu za internet można robić własne filmy. Można zrobić cały film, wykorzystując jeden ze 100 sposobów opowiadania historii i użyć mediów do opowiadania swojej historii. Możecie opowiadać historie chrześcijańskie, tak jak powiedziałeś, sam opowiedziałem wiele takich historii, które mają chrześcijański światopogląd, czy to Droga do Wolności, czy Mój Syn Hunter, film mówiący prawdę w świecie kłamstw, jak również moje powieści, a piszę dużo powieści. Odpowiadając na twoje wcześniejsze pytanie, jestem teraz bardziej autorem niż scenarzystą, ponieważ w tym momencie skupiam się bardziej na moich powieściach. Nadal robię filmy, ale już nie tak dużo. Zeszły na dalszy plan. I chodzi mi o to, że nie wszyscy mogą być powieściopisarzami. Nie wszyscy z nas będą scenarzystami. Zdaję sobie z tego sprawę. Może jesteś prawnikiem. Jeśli jesteś prawnikiem, to wiesz, że opowiadanie historii jest sztuką. Im lepiej potrafisz opowiedzieć historię o swojej stronie sporu, tym bardziej jesteś skuteczny. Wiedza o opowiadaniu historii pomoże w życiu każdemu. Nawet jeśli Jan Kowalski idzie do biura i stoi przy dystrybutorze, rozmawiając z ludźmi w poniedziałek rano, jeśli potrafisz opowiadać lepiej, bo rozumiesz, jak działają historie, możesz też lepiej prowadzić ludzi przez sposób, w jaki opowiadasz im swoje historie, niezależnie od tego, czy jest to historia twojego życia, czy twoje osobiste świadectwo, prawda? Albo jak mówię, jeśli opowiadasz o filmie, który widziałeś, a rozumiesz naturę historii, możesz lepiej rozebrać ten film na części i opisać innym swój chrześcijański światopogląd. Mam nadzieję, że to wszystko są faktycznie przykłady, których ludzie mogą się nauczyć, ale musisz najpierw zrozumieć historię, albo nie będziesz w stanie precyzyjnie komunikować się z innymi.
Jednym z najbardziej nienawistnych ataków na chrześcijaństwo, jakie trafiły na srebrny ekran, jest obraz Rona Howarda i Briana Grazera z wytwórni Imagine oraz scenarzysty Akiva Goldsmana. Ten film to Kod Da Vinci, oparty na światowym bestsellerze Dana Browna. Film opowiada o kryptologu, granym przez Toma Hanksa i znawczyni symboli, w tej roli Audrey Tautou, którzy odkrywają spisek zmierzający do ukrycia prawdy o Jezusie, dawnej tajemnicy, zaprzeczającej podstawowym artykułom wiary chrześcijańskiej. Owa tajemnicza prawda głosi, że Biblia nie jest prawdziwa, że Jezus nie jest Bogiem, że miał dzieci z Marią Magdaleną i był wyznawcą pogańskiej bogini. Oskarża również Kościół katolicki i chrześcijaństwo o próbę ukrycia tych rzekomych faktów za pomocą diabolicznej sieci kłamstw i zbrodni. Krótko mówiąc, opowieść kończy się na tym, że Bóg jest kobietą, a chrześcijanie to zabójcy mordujący z zimną krwią, którzy pragną pozbawić ludzi, a szczególnie kobiety, wszelkiej radości życia.
Nie mógłbym się z Tobą bardziej zgodzić w tej kwestii. To bardzo istotne, żeby nie oddzielać się w niewłaściwy sposób od otaczającego nas świata. Choć istnieje oczywiście pewien rodzaj separacji, który musimy stosować. To się rozumie samo przez się, ale często widzę, że chrześcijanie zmagają się z tym pytaniem. Czy to jest grzeszne, jeśli zostanę wystawiony na jakiś wulgarny język na ekranie? Uważam, że takie słowa nie muszą zaszkodzić. Trzeba zrozumieć, że taki film nie jest przeznaczony do naśladowania, tak jak i pokazane w nim przykłady nie są do naśladowania. To jest część tej historii. Obejrzyj go. Czy film opowiada o prawdziwym życiu? Czy mówi o czymś, czego można by się spodziewać po prawdziwych ludziach, którzy robili rzeczy, o których mówią w sposób, w jaki mówią? W każdym razie, podsumowując, powiedziałeś, że oglądanie filmów jest koniecznością. Właściwie to seriale teraz są najskuteczniejszym takim środkiem. Tak, to jest dość duże zobowiązanie, żeby oglądać seriale i przyznaję to. Co bym radził doświadczonemu i mądremu chrześcijaninowi, który lubi oglądać filmy, ale nie ma dużo czasu? Radziłbym znaleźć jakieś chrześcijańskie źródła. Christian Toto ma stronę internetową. Toto in Hollywood lub Hollywood in Toto pisze recenzje filmów i seriali z chrześcijańskiego i konserwatywnego punktu widzenia. Wiem, że są też inne strony chrześcijańskie, które śledzą filmy. Często nie zgadzam się z interpretacją niektórych z tych chrześcijan, sposobem, w jaki filmy interpretują. Jednak jest to przynajmniej źródło, które daje jakieś pojęcie o tym, jakie są te, które są najbardziej popularne i jakie są te, które, mogę obejrzeć, skoro wiem, co w nich jest. Więc może to pomóc trzymać się z dala od bardziej przesadnych rzeczy, ale też pomóc Ci stwierdzić, w tym filmie jest kilka złych rzeczy, ale ponieważ jest bardzo wpływowy w świecie, mogę go obejrzeć, trzymając oczy i uszy otwarte. Mój argument jest taki, że im bardziej jesteś świadomy natury opowiadania historii, tym więcej o tym wiesz. Każdy normalny człowiek, nie tylko powieściopisarz, taki jak ja, ale im więcej normalny człowiek nauczy się o naturze historii, co wyjaśniam w książce, tym bardziej będzie w stanie wyłapać rzeczy, których inni nie mogą, i tym bardziej będzie bezpieczny oglądając. Oczywiście wszystkich to nie dotyczy. Na przykład, jeśli jesteś mężczyzną, i miałeś problem z pornografią, to są pewne filmy, których prawdopodobnie nie powinieneś oglądać, lub seriale, które są nadmiernie seksualne, tak jak alkoholik nie powinien sobie pobłażać w niczym, bo to jest dla niego złe. W końcu ulegnie. Ale jak dużo jest za dużo? Może wystarczy się odwrócić, a gdy na ekranie jest nagość, czy tam coś podobnego, ale trzeba wymyślić sposoby, jak sobie z tym poradzić. Czasem wymaga to, w zależności od własnych słabości, by być ostrożnym. Jeśli masz osobę, która jest bardziej podatna na mściwość, nienawiść lub gniew, to jest wiele filmów o zemście, które nie są dobre, które po prostu promują stosowanie przemocy na innych. Jednak jest wiele filmów o zemście, które są tego przeciwieństwem. Zaczynają się od człowieka skupionego na zemście, a on się odwraca i zdaje sobie sprawę, że zemsta nie jest sprawiedliwością. Kontekst jest wszystkim. Zgadza się? Kontekst jest wszystkim. To są tylko niektóre sposoby, na jakie można do problemu podejść. Dobrze jest znaleźć jakieś źródła, które pomogą Ci dokonać tych wyborów. Nie musisz sam wszystkiego sprawdzać. Dobrym pomysłem jest generalnie bycie częścią lokalnego kościoła i zapytanie znajomych, oglądaliście to? Co myślicie? Zwłaszcza jeśli się mi ufa. To jest najlepsze źródło, bo nawet jeśli odwiedzisz jakąś stronę internetową, która może się nazywać chrześcijańską, jak powiedziałeś, nie musisz się zgadzać z ich opiniami. Coś może być klasyfikowane jako film dla dorosłych i myślisz, tego to nie obejrzę, ale potem zdajesz sobie sprawę, że to świetny film. Sporo filmów, które lubię, są dość brutalne. Nie eksploatują brutalności, ale raczej pokazują jej rzeczywistość. Sytuację na krawędzi, Nie wiem, czy mogę wymienić taki film, bo nie chcę niczego narzucać naszym widzom. Możemy porozmawiać o tym później, po wyłączeniu nagrania. Ale napisałeś w swojej książce, że Bóg kocha filmy. W książce jest też mały rozdział, w którym wyjaśniam, że oglądanie filmów i telewizji jest akceptowalne. Mamy wolność w Chrystusie, wiesz, niektóre rzeczy wolno ci robić, a niektórych nie. Ja jednak mówię, że nie, nie chodzi o to, że jest to dopuszczalne, ale że jest to w pewnym sensie obowiązkowe. Bóg kocha filmy. Co to znaczy? W Biblii nie robili filmów. Nie mieli sprzętu, ani nie pisali historii. Opowiadali historie i je spisywali. Biblia jest scenariuszem, prawda? Więc chodzi mi o to, że Bóg kocha opowiadanie historii. Uwielbia wyobraźnię wizualną. Kiedy czytasz Biblię, są tam wszelkiego rodzaju wizualne opisy. Bóg jest mocną wieżą, dla słabych jest skałą. Wszystkie te poetyckie opisy są bardzo wizualne i ich historie też są bardzo wizualne, czyż nie? I tak, jeśli Bóg kocha wyobraźnię, kocha poezję, kocha używać przypowieści, uwielbia opowiadać historię. Biblia jest w około 80% poezją narracyjną, wyobraźnią, symbolami i obrazami. A tylko około 20% to prawdy teologiczne, czyli deklaracje lub logiczna teologia systematyczna, prawdziwa doktryna. Jest jej bardzo mało. Większość z niej jest nam przekazywana przez opowieści. Chodzi mi więc o to, że jeśli Bóg wybiera opowiadanie jako dominujący środek przekazywania światu swojej prawdy, a właściwie samego siebie, to jak bardzo powinniśmy być do Niego podobni w naszych własnych dążeniach? Powinniśmy więc naciskać, dążyć do opowiadania historii w każdej możliwej formie i używać jej jako środka, jak również czerpać z niej prawdę, ponieważ jest to moim zdaniem najpotężniejszy środek komunikacji. Wiesz, Brian, myślę, że bardzo dobrze wiesz, jak zachęcić ludzi do oglądania filmów. Ja sam zostałem zachęcony przez twoją książkę, a teraz także przez ten wywiad. Muszę jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy. To, co mi się szczególnie podobało w twojej książce, to fakt, że na końcu każdego rozdziału wyznaczasz jakieś zadanie domowe. I o ile pamiętam, zawsze jest to obejrzyj konkretny film ze swoimi przyjaciółmi. No właśnie, chyba o tym nie wspomniałeś, nie pamiętam, ale to taki wentyl bezpieczeństwa, który sprawia, że cały proces oglądania filmów jest bezpieczniejszy. Oglądaj go z kimś, z kim dzielisz wartości. I chodzi o to, że może jeśli jest to dla ciebie nowy, zupełnie nowy film, może w jednej chwili zdecydujesz się go wyłączyć, zanim będzie za późno, zanim zmarnujesz swój cenny czas. Ale pozwól, że zadam ci jeszcze jedno pytanie, bardzo konkretne. Czy mógłbyś wymienić, powiedzmy, 3 lub 5 filmów, które poleciłbyś jako pewnego rodzaju klasyki? Powiedzmy, nie starsze niż 30 lat? Ja i tak nie lubię starych czarno-białych filmów, więc się tym nie przejmuj. Żadnego Charlie'ego Chaplina? Żadnego Charlie'ego Chaplina. Wybacz. W porządku, wybacz, ja go uwielbiam. Muszę ci coś powiedzieć. Większość filmów starszych niż jakieś 20 lat jest dla mnie za wolna. Przyznaję to. Chciałbym je bardziej docenić, jak niektórzy ludzie potrafią, ale są po prostu za wolne. Ja potrzebuję rzeczy szybszych. I właśnie dlatego to jak oglądanie piłki nożnej z lat 60. Tak, ale po co? Tak. Pokazują osobę jedącą samochodem, zatrzymującą się, wysiadającą, otwierającą drzwi, podchodzącą do domu. Patrzę i myślę, nie, czemu nie ma cięcia przy samochodzie, a potem gość jest przy drzwiach? Ale tak, jest kilka klasyków. Mam listę 10 ulubionych filmów i jeden z nich, który polecam, to Droga do Wolności. Tak, mój film. Oglądałem go. Ma 20 lat, ale to historia jeniecka. I jeszcze Rydwany Ognia. Może niektórzy pamiętają ten stary klasyk, który do ostatnich lat był moim ulubionym filmem wszechczasów. Rdwa ognia to była prawdziwa historia o Ericu Liddellu, który startował w olimpiadzie jako chrześcijanin. Ale bliższy nam czasowo Braveheart jest chyba również moim ulubionym filmem. Zresztą został napisany i wyreżyserowany przez chrześcijanina, Mela Gibsona. Jest to właściwie metafora samej Ewangelii. Traktuje również o wolności, która jest prawdopodobnie jedną z najwyższych wartości, wartości kulturowych, które można mieć. Kolejny klasyk. Uwielbiam akcje i tego typu rzeczy. Właśnie obejrzałem ponownie film, który jest teraz w mojej pierwszej dziesiątce. Przełęcz ocalonych. Ponownie zrobiony przez Mela Gibsona. To jest taka pełna mocy historia chrześcijanina, który jest adwentystą. Okej, może się z tym nie zgadzasz, ale czy to ma znaczenie? Jest pacyfistą, ale idzie na wojnę. I to jest prawdziwa historia. Idzie na II wojnę światową, żeby być medykiem, a nie żeby strzelać z broni. Nie wierzy w strzelanie z broni i jest wyśmiewany i atakowany. Ale w końcu staje się najbardziej ofiarnym człowiekiem, jakiego kiedykolwiek widzieliście na ekranie. To naprawdę niesamowite. A żeby dać kilka przykładów, które nie są filmami akcji lub historycznymi. Rozważna i romantyczna wersja Anga Lee. Klasyczna historia Jane Austen. Lubiłem wszystko Jane Austen, ale wiele z jej adaptacji jest w dzisiejszych czasach przerabianych na historie feministyczne. Mimo to Rozważna i romantyczna to świetny film. Ulubiona książka mojej córki, tak przy okazji. Tak, jest bardzo dobra. Ale powodem, dla którego film jest tak dobry, jest to, że większość hollywoodzkich filmów o romansach i miłości jest o podążaniu za swoim sercem i nierobieniu właściwych rzeczy. Tymczasem Rozważna i romantyczna pokazuje, że dojrzała chrześcijanka jest oddana przekonaniom, a głupia to ta, która pozwala sobie na emocje i daje się manipulować. Jest to więc naprawdę mocne porównanie dojrzałej miłości z niedojrzałą, co jest po prostu fantastyczne. I oczywiście mam na myśli jeden z klasyków wszechczasów, Pasję, czyli historię Pasji Chrystusa, która oddaje koncepcję Chrystusa biorącego na siebie nasze grzechy lepiej niż cokolwiek i kiedykolwiek widziałem w życiu. To są moje ulubione, ale może jeszcze jeden dla kobiet, jeśli można. Kocham Emmę, wiesz, kocham wszystkie Jane Austen, te starsze. No i oczywiście Duma i Uprzedzenie, ta czterogodzinna z Colinem Firthem. Więc tak, wszystkie te Jane Austen. Może jeszcze jeden, trochę starszy. Jest taki świetny film Family Man z Nicolasem Cage'em. Film starszy, ale wytrzymuje próbę czasu. Ten to coś w rodzaju filmu o realizmie magicznym. To opowieść o mężczyźnie, który uświadamia sobie wartość swojej rodziny ponad pracą, co jest bardzo uniwersalnym tematem. Jest wiele wspaniałych tematów w filmach, które niekoniecznie są chrześcijańskie z natury, lub niektóre z nich są, mimo że są robione w Hollywood. To tylko kilka przykładów. Mam nadzieję, że pomogą one ludziom wybrać sobie coś do obejrzenia. Dla zainteresowanych rzucę tylko parę tytułów, które moim zdaniem naprawdę warto obejrzeć. Misja z Robertem De Niro w roli głównej i kolejny Staroć. Ja Cię kocham, a Ty z nim, który jest komedią, wspaniałą komedią o prawdziwej miłości ze Steve'em Carellem. Jest taki film Znaki z Melem Gibsonem. Niesamowita historia o kosmitach, ale i o wierze i Bożej opatrzności. Zjawa, w którym wystąpił Leo DiCaprio, to również mocna historia o zemście i łasce. I inne wspaniałe historie. Symfonia życia to kolejna, starsza. Ale to świetna opowieść o zrozumieniu ludzi. Czy ludzie w Twoim życiu są symfonią, a nie Twoja praca artystyczna, czy praca, którą wykonujesz. I tak mógłbym kontynuować, ale lepiej przestanę. Już sprawiłeś, że mam ochotę obejrzeć dobry film. Co myślę dowodzi, że ten wywiad był naprawdę udany. Dziękuję bardzo za poświęcony czas, Brian. Dziękuję za zaproszenie, Pawle. Myślę, że sprawiliśmy, że pomyśleliście o całym przemyśle filmowym nie jak o samym piekle. Ale o części naszego świata, w którym musimy się zanurzyć, jeśli chcemy przetrwać jako ludzie, którzy będą komunikować z innymi, bo cały świat ogląda filmy i będzie je oglądał tak długo, jak będą produkowane. Filmy to dobry temat na rozpoczęcie rozmowy. Dobry temat do rozpoczęcia, jak powiedziałeś, nawet dzielenia się z kimś Ewangelią. Ponieważ każda historia, każda dobra historia nosi obraz tej najważniejszej historii w dziejach. Jeszcze raz, mam nadzieję, że nie jest to nasza ostatnia rozmowa. No pewnie. Do widzenia. Do zobaczenia.
Książka ta zawiera wprowadzenie do podstawowej struktury opowieści, którą wykorzystuje się podczas pisania scenariusza. Moim celem było wyostrzenie Waszej umiejętności rozpoznawania różnych światopoglądów i filozofii, które komunikują filmy z Hollywoodu. Umiejętności te zostały odniesione do konkretnych światopoglądów, m.in. egzystencjalizmu, postmodernizmu, monizmu, chrześcijaństwa i innych religii, żeby pokazać, jak nurty myślowe i prądy społeczne odbijają się w filmach i na nie wpływają. Chociaż zasady, które przedstawiłem, dotyczą zarówno dorosłych, jak i młodzieży, wiele podanych przykładów zalicza się do grupy filmów, które osoby poniżej 17 roku życia mogą oglądać wyłącznie pod kontrolą dorosłych. Podobnie jak alkohol i prawo jazdy są w naszej kulturze przeznaczone wyłącznie dla osób dorosłych, które osiągnęły wiek dojrzałości, należy się kierować rozsądkiem, określając stopień dojrzałości wymagany do oglądania określonych filmów. Różne strony internetowe zawierają streszczenie filmów, aby widzowie mogli podjąć mądrą decyzję przed wyruszeniem do kina. Należy również pamiętać, że nie wszystkie filmy są warte naszego czasu lub uwagi, bo nie wszystkie opowieści są sobie równe. Podobnie jak Bóg pozwala na to, aby dorośli spożywali wino i mocne trunki, zakazuje jednak ich nadużywania. Wiele filmów przeznaczonych dla dojrzałych widzów nie powinno być oglądanych beztrosko, bez zachowania ostrożności lub autorefleksji, jak to czyni lekkomyślny filmowy obżartuch. Widzowie muszą być wrażliwi na własne słabości i negatywne skłonności. U jednego pojęcie eksploatowania może odpowiadać jego własnej pruderii, u drugiego tolerancja może być folgowaniem uporczywym grzechom. Należy starannie wykreślić osobistą granicę, której nie przekroczymy, na podstawie konkretnych rzeczy, które wywierają na nas zły wpływ podczas oglądania filmów. Jak alkoholik, który nie weźmie do ust kropli alkoholu, bo zna swoją skłonność do pijaństwa, dojrzali widzowie powinni znać swoje słabości i unikać oglądania filmów lub ich fragmentów, które osłabią ich duchowo, zamiast podbudować moralnie. Stwierdzenia w rodzaju „seks i przemoc na mnie nie działają” nie muszą być wyrazem dojrzałości. Film, który eksploatuje występki, powinien działać na widza, a jeśli tego nie czyni, oznacza to, że widz jest otępiały w swojej duchowości i człowieczeństwie.
Fajną książkę przeczytałem.
Naprawdę fajną.
Ty też.
Ja też.
Brian Godała, Świat według Hollywood, czyli jak mądrze oglądać filmy.
Zapraszam na recenzję.
Brian Godała to fachowiec. Nie tylko scenarzysta, ale również autor książek, bloger, człowiek znający się na sztuce, na współczesnej sztuce i filmie, szczególnie na filmie. Dlatego kiedy się tę książkę czyta, to ma się wrażenie, że napisał ją rzeczywiście ktoś znający się na rzeczy. Masz to samo wrażenie?
Potwierdzam. Oczywiście od samego początku ma się nieodparte wrażenie, że napisał to fachowiec.
I taki, co nie tylko, wiecie, patrzy się z zewnątrz i okiem krytyka wiecznego, ale robi coś więcej, bo kładzie ręce na materii i ją przekształca, mówiąc inaczej, tworzy filmy, tworzy książki i to książki i filmy całkiem ciekawe i odnoszące sukcesy. Dlaczego ta książka, mogę raz odpowiedzieć, bo podobała ci się, wiem już odpowiedzi. Dlaczego ci się podoba ta książka?
Właśnie kolejny raz napisał ją profesjonalista, czyli osoba, która zna rzemiosło od podszewki. A kolejna kwestia to to, że ta książka jest szczera wobec odbiorców, że mówi coś wartościowego i że mówi to po to, abyśmy jak największą naukę z tego wynieśli.
Do konkretów przejdźmy. Autor pokazuje, jak oglądać mądrze filmy. Pokazuje to szczególnie chrześcijanom, ale myślę, że nie tylko chrześcijanie mogą odnieść jakąś korzyść z jej czytania. Dla mnie to było wielkie odkrycie. Ta książka, jej treść. Bo myślałem, że jako jeden z niewielu mam pewne specyficzne poglądy na temat tzw. sztuki chrześcijańskiej, chrześcijańskich filmów, które osobiście nie przepadam za nimi, a już na pewno chrześcijańskich filmów nie polecam moim bliskim osobom niewierzącym z pewnych względów, o których może jeszcze dzisiaj powiemy. Natomiast za chrześcijańskie zawsze uważałem filmy typu Szeregowiec Ryan, Nędznicy czy inne epopeje, takie znane, rzadko wiązane z chrześcijaństwem.
Tak, dokładnie. Autor wychodzi z założenia, że skoro świat został stworzony przez Boga i żyje według reguł danych przez Boga, także i sztuka nim podlega. Czyli każda niemal produkcja, która jest tworem naszej wyobraźni, naszych rąk, no to też może oddać chwałę Bogu albo zachęcić właśnie do jego poznania.
Jeśli jest to prawdziwa sztuka, czyli nie propaganda, jeśli pokazuje rzeczywisty świat, używając, no, można powiedzieć, takich sposobów przekazywania, komunikowania, które ludzie akceptują. Autor pisze o tym na samym początku, mówiąc o chrześcijańskich filmach, że niektóre z nich przekraczają tę granicę nieprzyzwoitości zwanej propagandą, stają się właśnie propagandą i są po prostu nietrawione przez ludzi, do których mają trafić. A chrześcijan dzieli na dwie grupy.
Na tych, którzy oglądają wiele filmów, czyli...
To nazywa chyba kulturalnymi obżartuchami.
Kulturalnymi obżartuchami, dokładnie.
I tych, którzy z różnych powodów, najczęściej jako chrześcijanie moralnych powodów, nie oglądają w ogóle filmów, a już z tych z Hollywood to na pewno nie. I tych nazywa filmowymi anorektykami. Ty jesteś?
Ja jestem, powiedzmy, ani obżartuchem, ani anemikiem, coś pośrednio...
Anorektykiem.
O, przepraszam. Anorektykiem, coś pośrednio i chyba zachowuję zdrowy balans z tym, że ja, jeżeli chodzi o filmy, oglądam dość mało, wybiórczo, natomiast jako, że motto tej książki jest, że Bóg kocha filmy, ja je rozciągam, Bóg kocha opowieści. Czyli ja czytam dużo książek, dużo z nich słucham, co jakby podlega zasadzie, że jestem w balansie pomiędzy obżartuchem a anemikiem.
Ja nigdy nie byłem anorektykiem kulturalnym. Zawsze lubiłem oglądać, ale ta książka pomogła mi zrozumieć, że pewnych filmów po prostu nie warto oglądać. Są, tak zakrzywiają rzeczywistość, tak ją wypaczają, że może to wpłynąć na nasz światopogląd.
Jeszcze autor zachęca ogólnie do oglądania filmów i mówi po prostu, żeby ich się nie bać, że to jest część naszej kultury, z której my nie możemy wyjść. Jeżeli chcemy wiernie służyć Bogu i głosić Jego Słowo, no to musimy mieć jakąś podwalinę do tego, aby z kimś się skomunikować.
Musimy być na tym świecie. Nie jesteśmy z niego, ale na nim i owszem. Tak jak powiedziałeś, każdy film jako dzieło człowieka podlega pewnym zasadom, no bo jesteśmy przez Boga stworzeni, żyjemy na Bożym świecie, czy to się komuś podoba, czy nie. I opisując rzeczywistość, opisujemy to, co Bóg stworzył i jak pewne rzeczy zamierzył, albo też jeśli opisujemy rzeczy niezgodne z tym, co Bóg zamierzył, no pokazujemy, co Bóg zamierzył, tak czy inaczej. Tak jak powiedziałeś, ten świat jest Bożym światem. Jest przez Boga stworzony razem z nami. A więc każdy, kto próbuje rzeczywistość nas otaczającą opisać, na przykład w filmie, i jeśli to robi w sposób zgodny z rzeczywistością, będzie opisywał Boży świat, Boże zasady. Od tego się nie ucieknie. Można więc powiedzieć, że każdy film, który, to jest bardzo myśl, która mi się strasznie podoba w tej książce, każdy film, który opisuje rzeczywistość w sposób niezakłamany, jest w pewnym sensie chrześcijańskim filmem. Nawet nie wiem, czy tak autor napisał, ja tak myślę w każdym razie. Chrześcijańskim, czyli prawdziwym, czyli niepropagandowym, zostawiającym ludziom, dającym ludziom przykład albo do naśladowania, albo przykład do tego, jak nie należy żyć, jak nie należy myśleć.
Tak jak autor jeszcze nadmienia, że tak jak w Biblii, ogólnie Bóg nie ucieka od przedstawiania sytuacji normalnych, życiowych, czyli jest dużo krwi w Biblii, jest dużo brzydkich dosyć słów niekiedy, jest dużo wynaturzeń też przedstawionych, tak samo i w filmach nie uciekniemy od tego jako widzowie. Także nie możemy oglądać filmów przez palce, chociaż niekiedy należy przewinąć daną twórczość.
Nie ma się to epatować.
Tak, nie ma, bo zostają te obrazy nam w głowach po prostu i mogą wyrządzić krzywdę. Jednak po prostu nie możemy uciec od czegoś, co jest w kulturze, co jest też zamierzone przez Boga.
Rzeczywistość jest taka, jaką widzimy wokół. Jeśli ludzie klną na przykład na ulicy, wtedy film opisujący ulicę musi zawierać te elementy. Oburzanie się na to albo odsądzanie od czci i wiary jakiegoś filmu i mówienie innym chrześcijanom, nie wolno go oglądać, nie powinniśmy, bo to jest film, który pokazuje brzydki język czy na przykład jakąś tam brutalność, jest jakimś niedojrzałym podejściem do rzeczywistości. Jest próbą wyjścia ze świata, chociaż Jezus mówi, żebyśmy byli na świecie. Nie ze świata, czyli nie według, żyjący według modły, według sposobu tego świata, ale jednak nie uciekający od rzeczywistości.
Dokładnie. Jeszcze co autor nadmienia, że tak jak Bóg kocha opowieści i je świetnie tworzy, są na kartach historii Biblii przedstawione poszczególne postaci, tak samo ludzie kochają czytać właśnie te opowieści i kochają opowieści według danego wzoru chrześcijańskiego. Czyli my lubimy oglądać bohatera, który ulega przemianie, który zmaga się z trudnościami losu i lubimy historie, które kończą się happy endem, a Biblia toczy się właśnie tak, jak powiedziałeś, wokół Jezusa i historia Jezusa właśnie jest historią z happy endem.
No, nawet jeśli historia nie ma takiego happy endu, ale pokazuje rzeczywistych, prawdziwych ludzi, którzy cierpią, starają się, upadają, powstają, takich jak my, wtedy jest ta historia pociągająca. Jeśli nawet nie ma tego happy endu, no nie wszystkie przecież historie się tak kończą. Znamy ładnych parę historii Jezusa, bo Jezus lubił opowiadać i zgromadził tłumy tymi opowieściami, między innymi, to jeśli nawet nie ma tego happy endu, to jest to opowieść prawdziwa, bo jak powiedzieliśmy, wszystko, co dzieje się w tym świecie, dzieje się, czy się to komuś podoba, czy nie, według pewnych zasad. Dobry film to film pokazujący prawdziwą historię. Historię, która pociąga, która nas interesuje, intryguje, chcemy być wewnątrz tej historii, porównujemy się z bohaterem czy antybohaterem. Taką historią, na miarę historii świata, jest życie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Centralne wydarzenie historii. Bóg, mam takie wrażenie, autor o tym nie powiedział, ale rozwinę jego myśl, bo to na pewno miałby na myśli. Bóg stworzył nas w taki sposób, że nasze dusze rezonują z tego rodzaju historiami. Historiami kogoś, kto oddaje życie za innych. Kogoś, kto rozwiązuje problem, najważniejszy problem w swoim życiu, w życiu innych. W końcu te historie chrześcijan, którzy zostają chrześcijanami, no, zanim zostają, to nie są nimi, żyją po swojemu, a potem postanawiają żyć w inny sposób. To rezonuje z nami, to się podoba nie tylko chrześcijanom, bo jak powiedzieliśmy, nie można uciec, o tym pisze jasny autor, nie można uciec od rzeczywistości, od świata stworzonego. Jesteśmy jego elementem, wierzący i niewierzący i prędzej czy później będziemy działać tak, jak te elementy powinny.
Tak, ja bym to skwitował jeszcze takim zdaniem, że nigdy nie przeminie tęsknota czy zapotrzebowanie na dobre opowieści, a Biblia jest naprawdę świetną opowieścią i która nas dotyka wewnętrznie, niezależnie od tego, czy wierzymy, czy nie wierzymy.
Jak mówi autor, Bóg kocha filmy. Powiedziałeś, że bardziej opowieści, być może, no może szerzej. Ale Bóg kocha opowieści, używa tych opowieści. Zanim powstały pierwsze filmy, istniała księga pełna opowieści. Pismo Święte. Bóg używa ich po to, żeby tłumaczyć rzeczy, które normalnie pewnie zajęło dużo dłużej. Kto nie zna historii o synu marnotrawnym, czy podobnych, w których, czy jakieś przypowieści Jezusa, nie wiem, o czworakiej ziemi, używanych też w takich niechrześcijańskich dziełach sztuki. Pamiętamy je, bo powieści czy opowieści zapadają w pamięć.
Tak, dokładnie.
Współodczuwamy z nimi, utożsamiamy się z ich bohaterami i przez to prędzej czy później albo naśladujemy tam wzorce podane, albo im się sprzeciwiamy.
Tak. Albo się motywujemy, albo zostawiamy to.
Trochę o szacie graficznej, a i też organizacji treści tej książki. Michał, co ci się najbardziej podobało?
Jeżeli chodzi o organizację książki, jej treści, no to po każdym rozdziale jest taki podpunkt, który zachęca nas do obejrzenia danej partii filmów, różnych, komedii, niekomedii, dokumentów, nie tyle samemu, jeżeli mam taką możliwość, ale w gronie przyjaciół i porozmawiania o tych filmach. Mhm.
Autor przedstawia różne światopoglądy, które wyznają twórcy filmów i pokazuje, jak te światopoglądy wpływają na prezentowanie przez nich rzeczywistości właśnie w filmach. I jest to, jeśli wziąć tę książkę jako rodzaj podręcznika do oglądania filmów, to rzeczywiście są tutaj ćwiczenia. Obejrzyjcie ten czy tamten film, zastanówcie się, co wpłynęło na autora, że przedstawia historię tego człowieka w taki, a nie inny sposób. I wyciągnijcie wnioski, czy mogłoby być inaczej, co wy byście zrobili, jak wy byście to zrobili, jak byście wy to przedstawili, co wam się w nim podoba, co nie. Fajny pomysł, żeby razem oglądać filmy z jakimś celem, bo nie bycie tym właśnie obżartuchem kulturowym oznacza oglądanie bez sensu, bez celu, zupełnie nie patrząc na to, że ten film zmienia nas. Natomiast jeśli wiesz, jaką to jest teza autora książki, jeśli wiesz, jaką wizję świata film chce przedstawić? Będziesz po pierwsze świadomie je oglądał, po drugie będziesz bardziej odporny na to, co ten autor, reżyser chciałby ci przez ten film, jakby chciał cię przez ten film zmienić. Czasami taka zmiana jest pożądana, ale bywa, że ta zmiana nie jest czymś, co byśmy chcieli.
Czyli tak jak w podtytule tej książki jest napisane, autor uczy nas, jak mądrze oglądać film.
Szata graficzna. Podoba ci się?
Znaczy, powiem, łatwo ją znaleźć.
Łatwo ją znaleźć, bo niewiele mam książek w tym kolorze. Nareszcie widoczny tytuł na grzbiecie. To dla mnie jest istotne, bo mam książek z tego wydawnictwa kilka i niektóre są ciężkie do odczytania. A sam układ, szpalt, jak się to czyta?
Czyta się dobrze. Dobrze. Sporo przypisów. Jest przejrzyste, są przypisy, wszystko jest... Jeżeli chodzi o to oddzielone, można też przystanąć po prostu przy tej książce, pomyśleć chwilę i ruszyć dalej. Nie gubię się w tej książce.
Mnóstwo przykładów różnych filmów, kategoryzowanie ich, pokazywanie jak do nich podchodzić, co one reprezentują, co oprócz tego tej opowieści widocznej chcą przekazać. Super książka do tego, żeby przygotować się na oglądanie filmów.
I jeszcze podkreślę to, że tutaj są przykłady filmów, których w większości wszyscy oglądaliśmy.
Mainstreamowych. I to zdaje się z ostatnich 20 lat. Chociaż to może być mylące, bo książka jest dosyć wiekowa, jak na dzisiejsze standardy, bo z 2009 roku, czyli autor sięga do filmów najpóźniej z lat 90., wczesnych lat 90.
Tak, ale są produkcje właśnie typowo familijne, typowo powiedzmy telewizyjne, ale są też typowo kinowe.
Wszelkie rodzaje omawia. Naprawdę warto tę książkę i zakupić, i przeczytać.
Przede wszystkim przeczytać, a można wypożyczyć.
Gdzie? U nas? U nas jeszcze nie. Tego biznesu jeszcze nie otwarliśmy. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Świat według Hollywood Briana Godały, to nasz bohater. Warto się z nim zapoznać. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
W 17 rozdziale Dziejów Apostolskich Święty Paweł daje przykład odkupicielskiego współdziałania z kulturą. Zwraca się do ówczesnych pogan, epikurejczyków i stoików w miejscu, gdzie kiedyś wymieniano poglądy na Areopagu, nie obawiając się nawiązać do pogańskich koncepcji. W pewnym sensie telewizja, muzyka i kino są współczesnym miejscem wymiany idei. Przemysł rozrywkowy wpływa na wizję świata wielu ludzi w sposób świadomy i nieświadomy. Podobnie jak apostoł Paweł, powinniśmy posiadać jak najlepsze informacje o sposobach komunikowania się w naszej kulturze. Paweł studiował grecką kulturę i filozofię pod kierunkiem Gamaliela. Oglądał ołtarze religijne Greków i zaznajamiał się z ich bóstwami, aby znaleźć z nim płaszczyznę porozumienia. Z szacunkiem cytował greckich poetów, w tym Epimenidesa, Aratosa i Kleantesa, potwierdzając, że posiadali częściowo prawdziwy wgląd pełną prawdę Bożą. Paweł sprawił, że wierzenia Greków stały się bardziej prawdziwe, przez współdziałanie z kulturą, a nie jej unikanie lub bezkrytyczne przyjmowanie.